Kulturalnie. Kilka minut o kulturze. Zaprasza Joanna Łukaszuk-Ritter. Przed 100 laty, 6 lutego 1922 roku, arcybiskup Mediolanu, kardynał Achille Ratti, został wybrany na stolicę Piotrową. Elekt przyjął imię Piusa XI. Historycy określają go jako jednego z najbardziej istotnych papieży w najnowszej historii Kościoła. Za pontyfikatu Piusa XI zawarto 17 konkordatów, m.in. z Polską, Niemcami i Austrią. W swoich 30 encyklikach oraz w działalności dyplomatycznej propagował politykę pokojową. Wypowiadał się na tematy wychowania chrześcijańskiego i małżeństwa, a także kryzysu gospodarczego, finansowego czy bezrobocia. Założył Akcję Katolicką, promował działalność misyjną i podkreślał znaczenie kościołów lokalnych. Powołał także do życia Papieską Akademię Nauk i zlecił utworzenie Radia Watykańskiego, które wykorzystywał jako nowoczesny środek komunikowania. Achille Ratti odegrał ważną rolę w historii Polski. Jego misja dyplomatyczna w Warszawie w latach 1918-1921 zbiegła się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości oraz z trudnymi początkami odradzającego się państwa. Papież Benedykt XV mianował go w 1918 roku wizytatorem na terenach polskich. 30 marca 1919 roku w imieniu Ojca Świętego Ratti uznał niepodległość Polski i został pierwszym nuncjuszem apostolskim w odrodzonym państwie. Święcenia biskupie przyjął jesienią 1919 roku w Archikatedrze Warszawskiej, dlatego jako papież określał siebie często polskim biskupem. Podczas Bitwy Warszawskiej był obok przedstawiciela Turcji jedynym ambasadorem, który nie opuścił stolicy Polski. W 1920 roku został on również wysokim komisarzem kościelnym dla terenów plebiscytowych na Górnym Śląsku, w Prusach Wschodnich oraz na Warmii i Mazurach. Za pontyfikatu Piusa XI, 10 lutego 1925 roku, zawarto konkordat między Polską a Stolicą Apostolską, a 15 sierpnia tego samego roku dokonano koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej koronami papieskimi. Natomiast 17 kwietnia 1938 roku w Niedzielę Wielkanocną w Bazylice Świętego Piotra odbyła się kanonizacja błogosławionego Andrzeja Boboli. Pius XI wielokrotnie przyjmował na audiencjach pielgrzymów z Polski, a znakiem jego bliskości z Polską są malowidła w kaplicy papieskiej Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo, obraz Matki Bożej Częstochowskiej oraz freski Jana Henryka Rozena z 1934 roku, Obrona Częstochowy i Cud nad Wisłą. W przeddzień setnej rocznicy wyboru kardynała Rattiego na papieża na Zamku Królewskim w Warszawie zorganizowano wystawę i debatę historyczną zatytułowaną Zanim został papieżem, Pius XI, a Polska, 1918-1922-2022. W dyskusji wzięli udział doktor habilitowany Paweł Skibiński, ksiądz profesor Stanisław Wilk oraz ksiądz doktor habilitowany Damian Bednarski, którego Radio Droga miało zaszczyt gościć w jednej z audycji na styku. Zachęcam Państwa do odsłuchania tej interesującej debaty, która dostępna jest na kanale YouTube oraz do zwiedzenia wystawy. Wystawę będzie można oglądać do 27 marca. Dodam jeszcze, że Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie posiada w swoich zbiorach wyjątkowy eksponat związany z papieżem Piusem XI. Jest nim monumentalna monstrancja z pozłacanego srebra ufundowana przez kardynała Aleksandra Kakowskiego w okresie międzywojennym. Trzy 3 lutego minęła kolejna rocznica śmierci zmarłego w 1468 roku Jana Gutenberga, złotnika i drukarza z Moguncji, któremu przypisuje się wynalezienie druku ruchomą czcionką. Przed ponad wiekiem, dla uczczenia 500. rocznicy urodzin słynnego wynalazcy, Wiedeńczycy wystawili mu wymowny pomnik, który znajduje się do dziś na placu Lugek w najstarszej części Wiednia. Dzieło Hansa Bitterlicha odsłonięte zostało w 1900 roku. Na cokole widnieje napis: Wielkiemu Mistrzowi, jego wdzięczni uczniowie i wielbiciele. Pierwszą księgą, jaką mistrz Gutenberg wydrukował, była wydana w 1455 roku Biblia 42-wierszowa, nazwana później Biblią Gutenberga. Jan Gutenberg wykonał około 200 sztuk tejże Biblii. Połowa egzemplarzy wydrukowana była na pergaminie, reszta zaś na zwykłym papierze. Było to szczególne wydawnictwo, gdyż poza drukowanym tekstem dodawano ręczne złocenia i zdobienia. Biblia Gutenberga jest chyba najdroższą i najsłynniejszą książką na świecie, przez wiele lat uważaną za najpiękniejsze dzieło sztuki typograficznej, jakie kiedykolwiek wyszło spod prasy drukarskiej. Pisał historyk Jan Pirożyński w monografii Johannes Gutenberg i początki ery druku. Do naszych czasów zachowało się 48 oryginalnych Biblii Gutenberga, rozsianych po całym świecie. Jeden z oryginałów tego dzieła znajduje się także w Polsce. Unikatowy egzemplarz dwutomowej Biblii Gutenberga przechowuje Muzeum Diecezjalne w Pelplinie. Historia pelplińskiej Biblii jest równie wyjątkowa, jak jej wartość. Prawdopodobnie w XV wieku zakupił ją biskup chełmiński Mikołaj Chrapicki dla zakonu franciszkanów w Lubawie. W XIX wieku trafiła do biblioteki seminaryjnej w Pelplinie. W dwudziestoleciu międzywojennym kapituła chciała sprzedać Biblię, aby uzyskać pieniądze na remont katedry i rozbudowę seminarium. Na szczęście dyskusja w prasie i protesty społeczeństwa spowodowały, że księgi zostały w Pelplinie. Przed II wojną światową pelpliński egzemplarz Biblii trafił przez Warszawę do Paryża, stamtąd do Londynu, a potem do Kanady. Do Pelplina cenna Biblia powróciła dopiero w 1959 roku. Unikatowe znaczenie pelplińskiego egzemplarza Biblii podnosi dodatkowo drobny, ale niezmiernie ważny szczegół. Na jednej ze stron widoczna jest niewielka plamka. Jest ona odbiciem kształtu czcionki, która prawdopodobnie wypadła w trakcie pracy z rąk Zecera. To właśnie ten cenny ślad umożliwił rekonstrukcję czcionki warsztatu Gutenberga. W 2001 roku Biblia Gutenberga została wpisana na listę pamięci świata UNESCO. Więcej o niebywałej historii pelplińskiej Biblii Gutenberga, między innymi też o tym, dlaczego dwutomowy egzemplarz z Pelplina należy do najcenniejszych spośród wszystkich zachowanych na świecie, dowiecie się Państwo w artykule Biblia Gutenberga – Pelpliński skarb drukowany na stronie internetowej pomorskie.travel oraz w artykule Anny Lagierskiej Gutenberg z Pelplina – sensacyjna historia najdroższej książki świata na portalu culture.pl. Zapraszam. Drodzy Państwo, to nie są bynajmniej zakłócenia techniczne, tylko odgłos ziejącego ogniem smoka wawelskiego. Obchodzi on bowiem w tym roku swoje 50. urodziny. Rzeźba smoka stoi u podnóża Wawelu już od 25 stycznia 1972 roku, upamiętniając tym samym słynną krakowską legendę. Dzieło Duta Bronisława Chromego jest nie tylko jednym z symboli i atrakcji turystycznych Krakowa. Jego sława sięga daleko poza granice Polski. Chromy zaprojektował pomnik jako fontannę na krakowski Kazimierz. Projekt ten wygrał konkurs, ale zapadła decyzja, że miejsce smoka powinno znaleźć się jednak pod Wawelem. Sześciometrowa, smukła i ekspresyjna figura smoka ma 7 głów i potężny ogon. Została odlana z brązu i osadzona na wapiennej skale. Dzięki wbudowanej instalacji gazowej rzeźba zionie ogniem z ogromnej paszczy ku uciesze zwiedzających. Bronisław Chromy, krakowski artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik, profesor Akademii Sztuk Pięknych i uczeń Ksawerego Dunikowskiego, tworzył niemal do 90 roku życia. Zmarł w 2017 roku. Spod jego ręki wyszły dzieła, których charakterystyczny styl czyni je rozpoznawalnymi i niepowtarzalnymi. W jego ogromnym dorobku znajdują się zarówno monumentalne pomniki i rzeźby plenerowe, jak i niewielkie statuetki czy medale. Dzieła Chromego upamiętniają momenty wzniosłe, czasem tragiczne, wydarzenia ważne dla Polski i świata, zmuszające do zadumy, a także często po prostu wzruszające. Są wśród nich Pieta Oświęcimska, pomnik żołnierzy Polski walczącej, lotników polskich, pomnik piwnicy pod Baranami czy Chopina, Chrystus w kościele Arka Pana w Nowej Hucie oraz liczne rzeźby, duże i małe, które już na stałe wrosły w krakowski krajobraz. A są wśród nich fontanna Grajków, sowy z Plant, owieczki ze skweru pod Akademią Rolniczą czy pomnik psa Joka. Eduarda Algara w wykonaniu orkiestry kameralnej Camerata Polonia. Od prawie 12 lat publiczność wiedeńska ma przyjemność uczestniczyć w koncertach tejże jedynej polskiej orkiestry działającej poza granicami kraju. Powstała ona w 2010 roku z inicjatywy żyjącego w Wiedniu Marka Kudlickiego, znakomitego muzyka i organisty wirtuoza. Ten 12-osobowy zespół składa się z polskich artystów, muzyków, żyjących i działających w Austrii. Mówi założyciel i dyrygent orkiestry Marek Kudlicki.
Jej członkowie to głównie młodzi muzycy, mający już na swoim koncie rozmaite sukcesy artystyczne jako soliści w zespołach kameralnych i orkiestrach, jako laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych lub wspierający znane austriackie orkiestry.
Pierwszy występ orkiestry pod dyrekcją maestra Kudlickiego odbył się 2 października 2010 roku. Był to koncert otwierający 19. edycję Dni Polskich w Austrii. Po udanym debiucie orkiestra rozpoczęła regularną działalność koncertową. Camerata Polonia posiada w swoim repertuarze utwory muzyczne wszystkich epok. Z orkiestrą występują również znakomici śpiewacy i instrumentaliści. Wspomina Marek Kudlicki.
Mieliśmy potem szereg koncertów, głównie w Wiedniu z różnych okazji, ale też kilka razy pojechaliśmy do Polski na różne festiwale. Taki najważniejszy to muzyka w Starym Krakowie, już był wtedy 46. No również znany międzynarodowy festiwal muzyka Misericordia w Świebodzinie, w słynnym Świebodzinie, gdzie jest największa figura Chrystusa Króla na świecie.
Już w następny czwartek, 17 lutego, odbędzie się kolejny koncert Camerata Polonia pod batutą Marka Kudlickiego. Koncert organizowany jest przez Instytut Polski w Wiedniu. Oddaję głos samemu Markowi Kudlickiemu, który osobiście zaprosi Państwa na pierwsze muzyczne spotkanie z orkiestrą w 2022 roku.
Chciałem zaprosić Państwa na czwartek 17 lutego. Jako, że będzie to wciąż okres karnawału, więc zaplanowany program nie zmieni się. Będzie też taki miał charakter noworoczny. W programie znajdą się urozmaicone utwory różnych kompozytorów. Zaczniemy od uwertury Sroka Złodziejka Rossiniego. Potem będzie opracowanie Mazurka Chopina, Manuel Boccheriniego, słynny marsz Edwarda Elgara, Pomp and Circumstance, gdzie gdy się ten utwór wykonuje, to śpiewa cały stadion słynną melodię angielską. Troszkę zajrzymy do muzyki filmowej. Będzie utwór opracowany na orkiestrę pod tytułem W małym kinie autorstwa Władysława Szpilmana. Troszkę wybierzemy się do Ameryki. Michael McLean, Tango St. More, jest taki cykl. No i hucznie, uroczyście zakończymy walcem cesarskim Jana Strausa. Więc zapraszam jeszcze raz wszystkich do Haus der Musik przy Zeilerstätte 30 w pierwszej dzielnicy Wiednia na czwartek 17 lutego.
Na uroczysty wieczór z orkiestrą kameralną Camerata Polonia zapraszał Marek Kudlicki. Ja z mojej strony chciałabym jeszcze dodać, że wstęp na koncert jest wolny, jednak konieczna jest rezerwacja miejsc. Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Wiedniu institutpolski.pl. Zapraszam serdecznie. Przy tej okazji chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu program z udziałem Marka Kudlickiego, który był gościem Radia Droga w 2020 roku w audycji Na Styku. Jest to 392 wydanie z dnia 7 września 2020 roku. Zachęcam do wysłuchania. Audycję znajdziecie Państwo w archiwum Radia Droga. Były to wiadomości kulturalne Radia Droga, kulturalnie.